Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm – Poznajmy się. To spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami, psychologami, społecznikami, osobami z ASD. To również rozmowy na wyjątkowo różnorodny temat autyzmu, o którym można dyskutować bez końca. Pretekstem i punktem wyjścia do dyskusji będą książki, publikacje naukowe, poradniki, autobiografie osób z ASD, ale także pozycje beletrystyczne i propozycje dla najmłodszych czytelników. Przyjrzymy się nowościom i sięgniemy po nieco starsze, wartościowe wydawnictwa. Zaprezentujemy także najnowsze badania i doniesienia na temat autyzmu. Spotkania poprowadzi Joanna Grochowska, psycholog i wiceprezes zarządu Fundacji Synapsis, która od blisko 30 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. W trzech pierwszych odcinkach, nie sposób tak ciekawego tematu ograniczyć do jednego, przedstawimy wybrane fragmenty ze zbioru reportaży autorstwa Jacka Hołuba o prowokacyjnym tytule Niegrzeczne – historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Książka ukazała się na początku tego roku nakładem wydawnictwa Czarne. To wzruszające i do bólu prawdziwe relacje matek tytułowych niegrzecznych, ukazujące codzienne życie ich rodzin, pełne niecodziennych problemów. Do rozmowy zaprosiliśmy Jacka Hołuba, autora książki, dziennikarza, blogera, politologa i PR-owca w jednym, współpracownika portalu niepełnosprawni.pl i magazynu Integracja. Drugim gościem jest Anna Wierzchowska, mama 13-letnich chłopców ze spektrum autyzmu, Mateusza i Mikołaja, którzy, jak na bliźniaki przystało, są kompletnie różni. Pani Anna jest również wykładowcą akademickim, pracownikiem naukowym w dziedzinie politologii oraz wielką miłośniczką zwierząt. Pod swoim dachem ma dwa koty oraz sporą kolekcję owadów, które są fascynacją Mikołaja. W wolnym czasie, choć to prawdziwy luksus, lubi czytać, obejrzeć dobry horror i zwiedzać nowe miejsca. Posłuchajcie i podzielcie się swoją opinią. Czekamy także na Wasze propozycje książkowe.
Fragment książki Jacka Hołuba, Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, czyta Joanna Grochowska. Marta.
Posłałam ją do normalnego przedszkola, dla zdrowych dzieci. Miała 4 latka. Płakała, że nie chce, że się boi, ale znajomi mi mówili, że wszystkie dzieci tak mają. Powinna chodzić do przedszkola, żeby miała kontakt z rówieśnikami. Przedszkolanki się na nią nie skarżyły, była w miarę grzeczna, potrafiła się dostosować. Ale po powrocie od progu włączał jej się agresor. Teraz już wiem, że dusiła tam wszystko w sobie, a w domu jej puszczało i wyładowywała emocje na nas. Krzyczała, wyzywała mnie i tatę, biła nas. Nie wiedziałam, o co chodzi. Myślałam sobie, kurczę, jak opowiem o tym lekarzowi, to mi nie uwierzy, bo w przedszkolu to normalne, grzeczne dziecko. Latałam z nią do psychologów i psychiatrów. Wszyscy się dziwili. Żaden nie potrafił mi powiedzieć, co się dzieje. Gdy miała 5 lat, stała się jeszcze bardziej agresywna i fantazjowała. Opowiadała mi różne niestworzone rzeczy. Z czasem się przekonałam, że to nieprawda. Wszystko wymyślała. Masz w przedszkolu koleżanki? Bawisz się z dziećmi? Tak, bawię się z dziewczynkami w sklep. Bawimy się lalkami. Mniej więcej po roku psycholożka w przedszkolu powiedziała mi, że muszę ją zbadać, bo coś jest z nią nie tak. Zauważyła, że kręci się wokół własnej osi, trzepocze rękami, gdy się emocjonuje, klaszcze w dłonie. Zaprosiła nas do gabinetu. Dała Marcie do opisania różne obrazki i puzzle. W pewnym momencie Marta podeszła do drzwi, chwyciła za klucz i zaczęła nim kręcić w zamku. Patrzymy, a ona otworzyła i zamknęła. Otworzyła i zamknęła. Psycholożka popatrzyła na mnie i zapytała, czemu ona tak robi? W domu ciągle tak robi. Bawi się tak? No, ja już się boję iść z nią do sklepu, bo jak zobaczy drzwi, to będzie je w kółko otwierać i zamykać, wchodzić i wychodzić. Czym jeszcze się bawi? Autami, kółkami, przelewa wodę. Jak przelewa wodę? Normalnie. Najlepsza zabawa to przelewanie wody z dzbanka do kubka i z powrotem, do małych szklaneczek. To ją uspokaja. Albo przesypywanie. Bierze ziarenka lnu i sypie. Przecież to typowe zachowanie autystyczne. W życiu bym nie pomyślała. Psychiatra, która rozpoznała u Marty lęki nocne, stwierdziła, że to nie może być autyzm, bo Marta ładnie mówi. Podobno tak się kiedyś przyjęło, że dzieci z autyzmem nie mówią. Psycholożka z przedszkola poradziła mi, żebym zdiagnozowała córkę pod kątem autyzmu, bo jak pójdzie do normalnej szkoły, to będzie koniec. Dzieci autystyczne są nadwrażliwe na bodźce, na dźwięki, zbyt dużą liczbę ludzi. Jak Marta trafi do klasy z 30 dzieci, w życiu się nie skupi. Nie da sobie rady. Może to zabrzmi dziwnie, ale gdy dowiedziałam się, że to autyzm, byłam szczęśliwa. Jakby kamień spadł mi z serca. Wreszcie wiedziałam, co jest mojemu dziecku, mogłam spróbować mu pomóc. Liczyłam, że Marta się zmieni. Byłam już wykończona jej napadami furii, wizytami u lekarzy, psychiatrów, psychologów, którzy nie potrafili powiedzieć nic sensownego. Chodziliśmy do najlepszych specjalistów na Śląsku, po 150-200 zł za wizytę. Wszyscy mówili, że Marta ma za dużo dziwnych zachowań, które można podciągnąć pod różne zaburzenia, ale nikt nie powiedział nam nic konkretnego. Jeszcze kilka lat temu nie mówiło się tyle o autyzmie, zespole Aspergera itd. Wiedziałam, że są dzieci niepełnosprawne z zespem Downa, ale po nich to od razu widać. A tak jak Marta, które niczym się nie różnią od innych dzieciaków, zdrowe, żwawe, tylko zachowują się inaczej, bo mają zaburzenia pracy układu nerwowego, dla mnie to były po prostu dzieci niegrzeczne. Od wszystkich słyszałam, że Marta jest niegrzeczna, to terrorystka i tak ją odbierałam. Przed chwilą żeśmy usłyszeli fragment jednej z historii i chciałam zapytać się, tutaj się zwracam do mamy Mikołaja i Mateusza, czy ta diagnoza rzeczywiście bywa, że stanowi ulgę, jakby to pani powiedziała?
Myślę, że tak, pomimo że często jest to pewien rodzaj szoku. Ja tak pamiętam ten moment, kiedy się dowiedziałam i był to bardzo trudny moment, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, w którą stronę później iść, tak, jaki kierunek obrać. Jak już dostaliśmy poza diagnozą jakiś pewien opis tej sytuacji, to już było troszkę łatwiej. Chociaż w moim przypadku trudniej zrobiło się mniej więcej po roku, kiedy po pierwszym synu drugi dostał podobną diagnozę. To ten szok był może mniejszy, ale no, pojawiła się w głowie taka myśl, że teraz będzie naprawdę trudno, że z dwójką dzieci, które będą wymagały specjalnych takich pewnych potrzeb i opieki, na pewno będzie nam o wiele trudniej. Natomiast ja myślę, że podzielam właśnie zdanie wielu rodziców, że jednak usłyszenie diagnozy jest takim punktem startu w takim myśleniem, że teraz mogę dziecku pomóc, bo będę wiedziała jak. Oczywiście z pomocą także specjalistów.
Na podstawie rozmów z bohaterkami mojej książki myślę, że to jest też tak, że ta ulga wynika również stąd, iż matki, ojcowie wreszcie wiedzą, że sobie czegoś nie wymyśliły po prostu, że nie są przewrażliwione, że nie są złymi matkami, bo często mierzą się z takim piętnem, że są złymi rodzicami, nie potrafią wychować swojego dziecka. Wreszcie dowiadują się, co się dzieje po prostu i otwiera się przed nimi szansa na pomoc.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze wcale nie jest łatwo uzyskać diagnozę i myślę sobie, że też ta historia Marty, nie tylko zresztą Marty, ale historia Marty to bardzo dobrze pokazuje. U nas w kraju mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo ciężko jest uzyskać diagnozę w ramach NFZ-u, czyli taką finansowaną przez państwo, ale nawet te diagnozy odpłatne, one często są bardzo długie terminy oczekiwania na nie. Poza tym bardzo rzadko są robione przez zespoły diagnostyczne, często przez pojedyncze osoby i też bez takiej ostatecznej konkluzji i refleksji, że na przykład są to tylko cechy autystyczne. A wiadomo, że za takimi sformułowaniami nic nie idzie. Ja chciałam pana zapytać jeszcze jako autora, jak w ogóle, jak panu się rozmawiało z tymi matkami, dlaczego to same matki właściwie, bo to są historie dzieci, niegrzecznych dzieci, jak jest w tytule, dzieci z ADHD i z autyzmem czy z zespem Aspergera, ale tak naprawdę są to historie matek. Dlaczego tak wyszło?
Tak, oczywiście tytuł niegrzeczny jest prowokacyjny. to nie są niegrzeczne dzieci, ale to już wiemy. Natomiast dlaczego matki? Dlatego, że na kobiety w naszym społeczeństwie i naszej kulturze spada ciężar, w cudzysłowie, opieki czy zajmowania się dzieckiem. No i to one mierzą się z tymi wszystkimi trudnościami i często to, co je spotyka, no to jest po prostu walka. To jest walka o diagnozę, to jest walka o przetrwanie każdego dnia.
Mamy oczywiście ojców, którzy bardzo się angażują w terapię dzieci, ale w takiej masie, jakby na to popatrzeć, to ta opieka spada na matki. Pani Aniu, powiedziała Pani, że najpierw było zdiagnozowane jedno dziecko, potem po roku drugie i że to było pewne zaskoczenie, że też to było trudne. Faktem jest, że mamy rodziny, w których jest dwoje dzieci w spektrum, czasami nawet więcej, trójka, czwórka czy piątka. A jakby Pani mogła powiedzieć, czy chłopcy, Mateusz i Mikołaj, są do siebie podobni, czy nie? Z czego to wynikało, że zostali w innym momencie zdiagnozowani? Czy to oznacza, że te objawy u nich były zupełnie różne? Bo tutaj mieliśmy taki obraz tego, na co zwracała uwagę mama, tak? Że dziecko się zupełnie inaczej zachowało w domu, zupełnie inaczej na terenie przedszkola, że potem doszło trzepotanie rączkami, otwieranie, zamykanie drzwi, przelewanie wody. Nikt tego nie brał poważnie, bo Marta była dzieckiem mówiącym, tak? I stąd zdiagnozowano u niej lęki i ta agresja wynikała u niej, podobno miała wynikać z lęku. Jak to było w przypadku chłopców?
U nas było w ten sposób, że najpierw zdiagnozowaliśmy Mateusza, czy nie osobiście oczywiście, ale ja miałam o tyle szczęście, że to stało się dość wcześnie, to znaczy jeszcze przed pójściem do przedszkola. Mateusz wtedy miał 2,5 roku, więc te objawy u niego były z jednej strony charakterystyczne, ale jak sobie teraz pomyślę, to na tamten moment ja też nie miałam zupełnie takiej wiedzy, że to mogłoby być właśnie zachowanie autystyczne. No niemniej zwracaliśmy uwagę na to, że nie reaguje na swoje imię, że nie jest zainteresowany zabawą z drugą osobą, tylko sam się bawi. Też były charakterystyczne takie pewne tendencje do zabawy, kręcenie kółeczkiem. Takie typowe, myślę. Teraz już wiem, że typowe. Wtedy myślałam, że może tak ma być, bo nie miałam jeszcze doświadczeń wcześniej z dziećmi. Natomiast faktycznie u Mateusza te objawy były takie bardziej typowe. W tym czasie Mikołaj zachowywał się trochę bardziej typowo, więc pomimo, że bardzo słabo rozwijał mowę, tak jak brat. I tutaj niestety pokutuje ten taki typowy myślenie, chłopcy mogą mówić później. Także możemy spokojnie czekać do trzeciego roku życia, a nawet później. Okazało się, że to nie akurat tak nie jest. I tak jak powiedziałam, kiedy Mateusz miał mniej więcej 2,5 roku, zdiagnozowaliśmy jego, a potem po mniej więcej roku z paroma miesiącami, kiedy ta mowa u Mikołaja również nie ruszyła i pojawiły się jeszcze takie dodatkowe pewne nasze obawy związane z jego zachowaniem, doszła diagnoza Mikołaja. Z tym, że tutaj też ta różnica była taka, że Mateusz od razu dostał diagnozę autyzmu dziecięcego, a Mikołaj dostał całościowe zaburzenia rozwoju, ponieważ jakby cały ten spektrum tych jego zachowań chyba jeszcze wtedy najwyraźniej nie pozwalał na postawienie takiej konkretnej diagnozy autyzmu. Moi chłopcy poszli do przedszkola integracyjnego. Nie było to przedszkole specjalne. Nie wiem, czy ja się wtedy bałam takiego przedszkola, czy po prostu tak wyszło, ale były trudne momenty, dlatego że byli słabymi, tak, najsłabszymi takimi dziećmi, jeśli chodzi o rozwój i pewne umiejętności i to było wyraźne. Natomiast właściwie ja już wtedy wiedziałam, tak, ja nie oczekiwałam od przedszkola takich obserwacji, nie musiałam potwierdzać tego, bo właściwie już oczekiwałam tylko dobrego zaopiekowania.
Dla mnie poruszające w rozmowach z bohaterkami książki było to, że nawet wtedy, kiedy otrzymały już diagnozę, niektórzy nawet najbliżsi ją kwestionowali. Mówili, że matki coś sobie wymyśliły, że specjalnie załatwiły sobie diagnozę po to, żeby faszerować swoje dziecko tabletkami, że to w ten sposób usprawiedliwiają właśnie nieumiejętność wychowania swojego dziecka i niestety w cały czas zdarzają się takie komentarze niestety przemocowe. Daj mi to dziecko na jeden dzień na wychowanie, to zobaczysz, jak postawię go do pionu, albo kiedyś autyzmu nie było, wystarczyło wziąć pasa i dziecko było grzeczne. Takie poglądy, takie przekonania wciąż pokutują w polskim społeczeństwie. Szczególnie to jest trudne, gdy tego rodzaju zgrzyt bądź niezrozumienie jest gdzieś wewnątrz małżeństwa. To znaczy mama coś dostrzega, a tata kwestionuje diagnozę. Tak było w jednej z historii Piotrka. Wygląda to na co dzień tak, że ojciec chłopca po prostu nie chce z nim chodzić do lekarza, do psychologa, bo się go wstydzi. Uważa, że on jest w dalszym ciągu, że on jest niegrzeczny i nie chce się z nim pokazywać, bo przyniesie mu wstyd na oczach sąsiadów.
Rzeczywiście to się dosyć często zdarza wtedy, kiedy my w fundacji diagnozujemy dzieci, diagnozujemy ich bardzo dużo. I taka sytuacja, kiedy to jedno z rodziców naciska na diagnozę, czasami jest to mama, czasami jest to tata, drugi nie widzi problemu, jest rzeczywiście częsta. I jeżeli ten proces diagnostyczny przebiega tak, że rodzice oboje uczestniczą w tym, no to mamy jakąś szansę na to, żeby pokazać, wyjaśnić, co nas niepokoi, dlaczego. Ale też problemem dużym jest to, jeżeli to dalsza rodzina, na przykład dziadkowie, ciocie, wujkowie podważają, kwestionują tą diagnozę, bo wy właśnie coś wymyślacie, u tego dziecka nic mu nie jest, po co go tam ciągacie po tych lekarzach, dajcie mu spokój. I przychodzi taki moment, czasami wcześniej, czasami później, że przestaje się w tych rodzinach mówić o dziecku, że rodzice zaczynają unikać kontaktów ze swoją bliższą rodziną, że się zamykają w sobie, a jednocześnie brakuje takich dobrych miejsc i takich pomysłów. Myślę, że często rzeczywiście jest tak, jak to się też taki wątek pojawia w książce, zarówno w wypowiedziach tych matek, ale też i w komentarzu jednej z psycholożek, że rodzice właściwie są pozostawieni sami sobie, że system nie zapewnia pomocy. I to mi się wydaje jeszcze gorsze niż brak zapewnienia pomocy dziecku, bo to dziecko dostanie gorszą czy lepszą pomoc w przedszkolu czy w szkole. Ktoś się nim zajmie, ktoś będzie prowadził jego edukację, takie czy inne ćwiczenia zrobi, dostosowania programu być może, tak? Natomiast rodzice, nikt nas nie przygotowuje do tego, żeby być rodzicem w ogóle, tak? Ale rodzicem niepełnosprawnego dziecka jeszcze z taką szczególną niepełnosprawnością, z takimi trudnościami, które niosą zaburzenia spektrum autyzmu, duża część rodzin, nie chcę mówić, że wszyscy, ale duża część rodziców przechodzi przez taki etap zamykania się, odcinania relacji. Nie wiem, na ile to był taki wątek też, który się pojawiał w książce, na ile też pani tego doświadczyła jako mama, czy państwo jako rodzice.
W naszym przypadku było tak, że my jesteśmy również zapracowani trochę, więc zawsze mieliśmy mało czasu, ale prawda jest taka, że po diagnozie nasze życie trochę jakby stanęło na głowę w kontekście też wykorzystywania tego wolnego czasu, który no, jakiś tam jednak był. I on głównie był poświęcony już, jeżeli nie samemu zajmowaniu się już dziećmi, to myśleniu. Ja do tej pory właściwie tak mam, bo to nie minęło jakoś, ale bardzo dużo takich właściwie siły i emocji kosztuje mnie myślenie o tym, co mam jeszcze zrobić, w jakim kierunku akurat teraz powinnam pójść, no bo na każdym etapie te problemy są inne. I tutaj faktycznie to oczywiście wiąże się z tym, o czym pani powiedziała, czyli takim troszeczkę zamykaniu się rodziny jako takiej. Jeśli chodzi o relacje z innymi i z otoczeniem, no to faktycznie tu każdy przypadek może być inny. U mnie było tak, że właściwie moja rodzina jako taka zaakceptowała. Może mam na tyle szczęście w tym wszystkim, że nikt nie kwestionował w sposób otwarty tego, że chłopcy potrzebują jakichś pewnych specjalnych, powiedzmy, dostosowań, że są nieco inni. Niemniej jednak ja mam taką świadomość, myślę, że tutaj nikt, kto będzie nawet słuchał tego, nie poczuje się urażony, ale nawet jeżeli mają duże chęci, żeby zrozumieć naszą sytuację, to i tak nie są w stanie tego do końca w to się wczuć, ponieważ ta codzienność jest inna, bez względu na to, czy mówimy o małych dzieciach z autyzmem, czy już starszych troszkę, bo te potrzeby są inne, to jednak cały czas trzeba poświęcać dużo więcej uwagi. I jakby stan zmęczenia to jest to, co mi towarzyszy właściwie na co dzień. Jeżeli nie takiego fizycznego, związanego z bieganiem od jednego specjalisty do drugiego, czy z zajęć na zajęcia szkolne, pozaszkolne. Tutaj też, tak jak powiedziałam, jeszcze własna praca wchodzi w grę. To na pewno jest to ogromne zmęczenie takie psychiczne, emocjonalne. Myślimy, co będzie dalej. To jest niezwykle duże obciążenie dla rodziców. Co stanie się z naszymi dziećmi, jak my nie będziemy już mogli im zapewnić takiej opieki. I bez względu na to, czy mówimy o dzieciach, które są bardzo nisko funkcjonujące, czy trochę lepiej sobie radzą, to myślę, że wszyscy rodzice o tym myślą. No jeżeli nie stale, to bardzo często im się to gdzieś tak, jak ja mówię, włącza w różnych okazjach, w różnych sytuacjach.
O takiej izolacji społecznej, również w rodzinie i braku zrozumienia mówi książkowa mama Piotrka, która opowiada o tym, że unika wręcz spotkań rodzinnych i za każdym razem, gdy jest zapraszana do jednej z ciotek na Wigilię, szuka sobie wymówek, ponieważ boi się, że zostanie skonfrontowana na tej uroczystości rodzinnej z nieżyczliwymi, kąśliwymi uwagami, właśnie takimi w rodzaju, że wymyśliła sobie tę diagnozę i takimi osądami, ocenami jej syna, że on dlaczego nie potrafi wysiedzieć 10 minut grzecznie z rączkami przy stole, podczas gdy jego kuzynki to potrafią. I dlaczego rodzice nie dają sobie z nim rady. I to jest, no to jest taki powód, że z czasem, aby unikać takich przykrych, bolesnych sytuacji, ocen niesprawiedliwych, ci rodzice po prostu unikają kontaktów społecznych. Z jednej strony są odrzucani czasami, bo znajomi się odsuwają, boją się, że ich dzieci coś zbroją, zmajstrują, pobiją ich syna lub córkę. Z drugiej strony jest to świadomy wybór ze strachu, z lęku przed właśnie takimi krzywdzącymi ocenami.
Z punktu widzenia specjalisty, komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Jako psycholog chciałabym się jeszcze odnieść do samej diagnozy. Tak jak Państwo pamiętacie może z tej historii Marty, sama Marta, rodzice Marty mieli ogromne problemy z uzyskaniem diagnozy i to wynikało z kilku różnych przyczyn. I o tym właśnie chciałabym też troszkę powiedzieć. Przede wszystkim chciałabym bardzo jasno powiedzieć, że proces stawiania diagnozy nie jest procesem łatwym. Nie jest to proces szybki, nie u każdego dziecka. Te objawy można bardzo łatwo zaobserwować i bardzo przede wszystkim odpowiednio zinterpretować. To, że Marta, tak jak wiele innych dzieci, często bardzo długo nie ma postawionej diagnozy, wynika nie zawsze, choć może i tak być oczywiście, z braku kompetencji osób stawiających diagnozę, ale bardzo często taki problem z postawieniem jednoznacznego rozpoznania wynika z tego, że te objawy są różne w różnych sytuacjach, że one się zmieniają, że są maskowane przez różne dodatkowe problemy, które ma dziecko. Chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, że zaburzenia spektrum autyzmu mogą współwystępować z innymi problemami. Z problemami w zakresie uwagi, z problemami w zakresie mowy, że oczywiście w samym spektrum autyzmu zawierają się problemy w komunikowaniu się, ale jednak te problemy z mową mogą mieć też troszeczkę inny charakter. Osoby będące w spektrum mogą również mieć problemy z lękiem, mogą mieć depresję, mogą mieć różnego rodzaju cały szereg innych zachowań, które mogą nam utrudnić postawienie jednoznacznego rozpoznania albo bardzo przeciągnąć ten proces. Bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. Bardzo ważne jest to, żeby nie wykluczać spektrum autyzmu wtedy, kiedy obserwujemy inne problemy, ale też i nie unikać stawiania rozpoznania i tego, co my jako specjaliści nazywamy współwystępowaniem. Bo spektrum autyzmu może współwystępować z depresją, z innymi problemami psychicznymi. Spektrum autyzmu może występować razem z problemami związanymi z nadpobudliwością psychoruchową, czy też jak to nazywamy ADHD. W związku z tym nie jest tak, że to rozpoznanie musi być całkowicie jednoznaczne i że zawsze ono takie będzie. Druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, jeżeli myślę sobie o diagnozie, to to, że bardzo często zdarza się, I tak było właśnie w przypadku Marty, że troszeczkę inne rzeczy rodzice obserwują w domu, a trochę inaczej dziecko się prezentuje w trakcie diagnozy. To może działać oczywiście w dwie strony. Czyli możemy mieć sytuację, w której dziecko w domu zachowuje się znacznie, znacznie gorzej, czyli pokazuje różne swoje problemy, a jak trafia do ośrodka na diagnozę, to nagle się okazuje, że ono jest w dobrym kontakcie, że ładnie się bawi, podejmuje różne zadania i tak dalej, i tak dalej. I czasami rodzice czują się bezradni, mówią, no ale to tak w domu nie jest, to państwo nam nie uwierzycie. Natomiast może być również taka sytuacja, że na terenie domu dziecko się zachowuje w taki sposób, że może to jest niepokojące, ale nie aż tak bardzo. Potem trafia do ośrodka na diagnozę, się okazuje, że ono nie nawiązuje kontaktu, w ogóle się nie chce bawić, odmawia różnych rzeczy, unika różnych rzeczy i że ten obraz, który prezentuje, te zachowania, które pokazuje, są znacznie poważniejsze, są znacznie mocniej nasilone niż to, co dziecko prezentuje w domu. Mówię o tym dlatego, bo jest absolutnie naturalne, że dziecko, młody człowiek może się różnie zachowywać w różnych miejscach i to może być związane z jednej strony z poczuciem bezpieczeństwa, ze znajomością tego miejsca, ale również czasami z tym, że na terenie ośrodka, w przypadku kiedy spotyka nowe osoby, które go w ogóle nie znają, z którymi w relacjach ma, tak jakbyśmy sobie powiedzieli, taką czystą kartę, dziecko może starać się robić wszystko, żeby pokazać się od najlepszej strony, zmobilizować wszystkie swoje siły, zdolności, umiejętności, żeby wytrzymać ten kontakt, również czasami kontakt wzrokowy, żeby pokazać, jak się bawi, żeby w miarę możliwości nie trzypotać rączkami, nie wykonywać różnych innych stereotypowych ruchów. I zdarza nam się wielokrotnie u nas w ośrodku fundacji, że jeżeli mamy przerwę w diagnozie, w obserwacji dziecka, dziecko wyjdzie do poczekalni na korytarzu, że jak sobie siedzi i ma takie poczucie, że jest nieobserwowany przez nikogo, to wtedy pokazuje te różne swoje inne zachowania. To jest bardzo naturalna sytuacja, stąd taka moja gorąca prośba do rodziców, żebyście Państwo pamiętali, że może tak być, że dziecko się będzie różnie zachować w różnych sytuacjach. Jeżeli widzicie taką różnicę, to trzeba o tym powiedzieć. Nie martwić się tym, że nikt Państwu nie uwierzy, bo myślę sobie, że specjaliści są do tego przyzwyczajeni, że tak może być. Natomiast to są bardzo ważne informacje. Czy to zachowanie, które prezentuje dziecko na terenie ośrodka, to takie jest w domu, czy może na terenie domu jest zupełnie inaczej. Warto też pamiętać, że mogą się zdarzyć sytuacje, w której i tak rzeczywiście bywa, że te informacje rodziców, te zachowania, które są widoczne u dziecka, ten cały obraz, który widzimy, jest tak jasny i klarowny, że ta diagnoza może być postawiona bardzo szybko. Czasami wystarczy jedno, dwa spotkania i mamy w zasadzie pewność, że to jest rzeczywiście spektrum autyzmu. Ale na co dzień w praktyce spotykamy się również z takimi sytuacjami, w których po to, żeby postawić rozpoznanie, potrzebnych jest kilka spotkań, czasami nawet kilkanaście. Mówię o tym, że to może być nawet kilkanaście, bo trafiało do nas dzieci ze sprzężeniami. Dzieci niesłyszące, dzieci niewidzące, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z innymi problemami, czasami genetycznymi. I wtedy to taka uważna obserwacja, ona po prostu wymaga czasu, wymaga rozwikłania tego, co z czego wynika i na ile rzeczywiście te trudności, które prezentuje dziecko, są dodatkowo związane ze spektrum, albo to spektrum jest tym podstawowym problemem rozwojowym, a na ile nie. Dlatego bardzo bym prosiła o taką wyrozumiałość, współpracę i specjalistów, i rodziców przy diagnozie, bo tak jak powiedziałam, jest to proces bardzo trudny, bardzo złożony, a jest niezwykle istotne, żeby został przeprowadzony jak najlepiej.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat autyzmu, wejdź na stronę synapsis.org.pl. Jeśli uważasz, że nasza edukacyjna misja ma sens i należy ją rozwijać, wesprzyj nas w naszych działaniach. Działamy już od 30 lat. Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem. Diagnozujemy, prowadzimy terapię, rehabilitację, wspieramy rodziny osób z ASD. Edukujemy, budujemy świadomość społeczną i uwrażliwiamy na odmienność tych, którzy świat postrzegają nieco inaczej. Dziękujemy, że jesteś z nami i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Autyzm. Poznajmy się. W nim dalsza część rozmowy z Anną Wierzchowską i Jackiem Hołubem. Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. zapsplat.com